Wybiłeś mnie z rytmu. Dobra, zaraz coś wymyślę.
Witamy w 46. odcinku podcastu Co się czyta?
Joanna Furdal
i Krystian Zych. Dzisiaj wybieramy się w daleką podróż dookoła świata.
Dokładnie. Dzisiaj jedziemy dookoła świata, a wszystko to dzięki...
Nie możemy jechać dookoła świata. Ocean po drodze.
Dziś wybieramy się w podróż dookoła świata, niezależnie od tego, co myśli Krystian o drodze morskiej i oceanicznej.
No nie da się jechać przez ocean.
Ale powiedziałam, wybieramy, a nie
jedziemy. Dobrze. Nawiązuję do tego, co mówiłaś wcześniej.
W poprzednim odcinku omawialiśmy mapy i atlasy, generalnie pozycje, które były tak bardzo mocno, merytorycznie przygotowane. Pozycje, które nie tylko zachwycały ilustracjami, ale także mogły w dużym stopniu spowodować zainteresowanie nie tylko dzieci, dalszym poznawaniem danego zakątka świata. Szukając różnych pozycji do poprzedniego odcinka, trafialiśmy też na książki, które nie do końca do tamtego odcinka pasowały.
Tak, nie bardzo były mapami.
Chcieliśmy
prezentować o mapach, natomiast było mnóstwo książek, które tak naprawdę mapami do końca nie były, albo w ogóle mapami nie były.
Ale na przykład zawierały mapy i w dużym stopniu zawierały wiele ciekawostek o różnych zakątkach świata. I tak sobie pomyślałam, że czemu by nie wybrać paru książek dotyczących typowo podróżowania po świecie. Pierwszą z książek, którą uwielbiam, mimo że zazwyczaj nie lubię tego typu ilustracji. Przyznaję się do tego.
Za słodkie dla ciebie?
Zbyt kontrastowe, kreskówkowe, troszkę za bardzo dziecięce, ale w stylu takiej dziecięcości, nie pod względem wyobraźni dziecięcej, tylko takiej dokładności, takiego szczególarstwa, takiego nagromadzenia tych różnych rzeczy. Ale przyznaję się, że jest to pozycja, do której się zwyczajnie przekonałam. Muki w podróży dookoła świata, wydawnictwa Wytwórnia. I jest to wznowione wydanie. Wcześniej wydano tą książkę w 2009 roku pod nieco innym tytułem.
Muk. A to mnie zaskoczyłaś.
Muk w podróży dookoła świata. W ogóle jest to książka, która przedstawia przygody bohatera bardzo znanej kreskówki. I kiedy szukałam informacji dotyczących tej pozycji, trafiałam na różne opinie mówiące o tym, że jest to raczej taki dodatek do tej bajki, która pozwala dzieciom poznać świat, ale z drugiej strony kreskówka została po raz pierwszy chyba wyemitowana w 2011, więc
no to kilka
pytanie
lat po
dokładnie, co było pierwsze, jajko czy kura? W tym wypadku rzeczywiście raczej książka. Ten autor popełnił serię, którą bardzo lubię, a którego bohaterem jest nieśmiały wiewiórek Edzio. I tutaj jest dokładnie taka sama grafika, chociaż bez tego nagromadzenia szczegółów. Jednak przypuszczam, że to nagromadzenie szczegółów jest w dużym stopniu związane z tym, że autor chciał przede wszystkim przedstawić dane miejsce. I mamy tutaj oto Mukiego. To właściwie jest książka trochę ilustracyjno-komiksowa. Owszem, również znajdują się informacje dotyczące danego miejsca, a z tyłu mamy wspaniałą mapę, gdzie możemy prześledzić podróż Mukiego. Muki najpierw spotyka się ze swoimi przyjaciółmi w kawiarni i niestety zostawia plecak, przez co może mieć kłopoty. O tych kłopotach dowiadujemy się później, ale podróż zaczyna się, jak widzisz,
we Francji.
We Francji, w Paryżu. I najpierw Muki przybywa do Laponii. Możemy popatrzeć na bardzo charakterystyczne rzeczy, jeżeli chodzi o Laponię. Mamy tutaj i saunę, mamy także narysowane rozmaite przysmaki, które powiedzmy je się w Laponii. I tam krótką informację. Moja ulubiona strona to jest właśnie strona z Grecją. Jakoś nigdy mi do Grecji nie było po drodze, a chciałabym się wybrać. I to, na co zwróciłam uwagę, mimo tego po prostu szaleńczego koloru, który na mnie wyskakuje, błękitnego, to roślinność. Ona jest tak pięknie, botanicznie rozrysowana. Naprawdę poznać, co jest bugenwillą, a co jest cytryną. I to jest zachwycające naprawdę, bo nie jest to taki, powiedzmy, rysunek botaniczny, ale rośliny, przyroda, świat przyrody, pomimo tej takiej kreskówkowatości, jakbym powiedziała, jest bardzo realistycznie przedstawiony.
Wiesz, ja tutaj tak naprawdę to widzę zielone listki i różowe kwiatki i tu się kończy moja
to
znajomość
jest
tematu.
To jest bugenwilla. Zapewniam cię, tak wygląda.
Dobrze, muszę ci wierzyć na słowo, bo nie mam tego pojęcia.
Ale arbuza rozpoznajesz, jest no, arbuza, bardzo
tak,
realistyczny.
Arbuza tak, ale to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi tutaj o roślinność, którą jestem w stanie chyba na tym obrazku.
Rozumiem. Tak rozróżnić. Wygląda rachatłukum, też widziałam. Jesteśmy już tutaj na Saharze, bo również wybrał się...
O, tu wiem, że są palmy.
Na Saharze, brawo. I między innymi tutaj są wspomniane scynki, ramadan, typowe słodycze i każda strona pełna jest właśnie takich ciekawostek, takiego nagromadzenia różnych rzeczy, a jednocześnie poznajemy przygody Mukiego, który raz spada z roweru, bo nie może jechać na nim po piasku, a raz w pyle afrykańskim niszczy sobie ubranie i kupuje piękną tunikę. Poznajemy także Madagaskar akurat w czasie, kiedy jego mieszkańcy zaczynają świętować, bo skończył się cyklon i oni ocaleli. Także to wszystko jest takie skierowane do dziecka i powiedziałabym, że do dziecka takiego 3-letniego. Więc to jest taka szalona podróż, przepełniona jednocześnie prawdziwymi informacjami podanymi w wyjątkowo ciekawej, kolorowej formie. Mamy oczywiście w Indiach świętą krowę. Mamy także Mushika, czyli dozorcę słoni, który maluje słonie, a raczej dogląda malowania słoni na święto. I dużo, dużo takich ciekawostek. To też jest ciekawa rzecz, bo na przykład możemy się dowiedzieć, że z Ameryki Północnej pochodzą papas fritas, czyli frytki. Autor zgromadził tutaj w formie głównie rysunkowej i często w formie takich też dialogów krótkich między postaciami, takich komiksowych, lub w tej informacji, takiej opowiadającej o podróży Mukiego, mnóstwo interesujących informacji, które nawet mnie w niektórych przypadkach zaskoczyły. Bo też nie zastanawiałam się nad tym, skąd właściwie się wzięły frytki.
Z ziemniaków.
No ja wiem, że z ziemniaków, no. Ale ktoś to kiedyś wymyślił, ktoś kiedyś na to wpadł. Ja wiem, że nie musimy wszystkiego wiedzieć. Ale...
No wiesz, my już nawet mówiliśmy o tym ostatnio, że z książek dla dzieci to my się całkiem dużo uczymy.
Kolejną książką, do której zajrzałam, jest Wierszownik z podróży dookoła świata Łukasza Dębskiego. Tutaj już omawialiśmy książki z wierszami tego pana i ten wierszownik jest ilustrowany przez panią Annę Kaszubę-Dębską. Jest przedstawiony rzeczywiście w postaci takiego dziennika z podróży. Już spis treści jest spisem krajów tak naprawdę, a każdy kraj jest w takiej małej mapce i wygląda to rzeczywiście bardzo podróżniczo. Również mamy tutaj podzielone na...
No, całość wygląda w ogóle jak skoroszyt, tak, do którego wklejane są mapy i różne inne elementy,
tak,
znaczki
to prawda.
Pocztowe.
Grafika jest bardzo piękna.
Grafika w tej książce jest naprawdę rewelacyjna.
Mamy na samym początku rozdziału, na przykład dotyczącym go Afryki. Mamy mapę Afryki, taką stylizowaną na starą mapę i z boku są właśnie przykładowe znaczki z konkretnych krajów. Bardzo rozśmieszył mnie wiersz kenijski. Dziki zwierz, ni słoń, ni żaba, leżał tuż przy baobabach. Co? Po nosie łatwo orzec, że ja jestem nosorożec. Jakiś czas się to nie zmieni, więc opowiem wam o Kenii. Kraj ma kształt jak od linijki. Kenijczycy i Kenijki słynni w świecie to biegacze. Choć tuż obok gepard skacze, czy lew ziewa. Oni ranny robią wyścig w głąb sawanny. Wie wszak każdy biegacz byczy, że się lepiej w parach ćwiczy i się człowiek bardziej stara, czując oddech jaguara.
Wyjaśniło się, dlaczego Kenijczycy są tacy dobrzy.
Wyjaśniło się, dlaczego. Mamy tutaj też wiersz i o Libii, i o Madagaskarze ze słynnymi lemurami. Dalej mamy Azję, gdzie pewna panda wyjaśnia, dlaczego właśnie Chiny są takie wyjątkowe. Wiersze są tutaj i dłuższe, i krótsze, ale każdy z nich zawiera charakterystyczne informacje dotyczące krajów danego kontynentu.
Takie mamy wręcz również... lekko stereotypowe, jak zauważyłaś, tak, wcześniej.
Lekko tak, tak, bo chciałam jeszcze to dopowiedzieć, że jedyna rzecz, do której bym się tutaj mogła przyczepić, to to, że rzeczywiście te wiersze możliwe, że ze względu na swoją krótką formę, bo bardzo trudno w takiej krótkiej wierszowanej formie ująć charakterystykę danego kraju.
Nie jesteś w stanie w kilku zdaniach opowiedzieć o jakimś kraju.
Dokładnie, że wkradły tu się rzeczywiście stereotypy, ale nie jest to takie bardzo...
No zdecydowanie nie jest to wada.
No nie jest to wada. Powiedzmy, że my dorośli to zauważymy. Ale jeżeli chodzi o dzieci, które mamy zaciekawić danym krajem, myślę, że to może być nawet plus, bo pozna po prostu najbardziej charakterystyczne kwestie, o które będzie pewnie potem dopytywało i rozszerzy wiedzę dalej, więc to jest zabawa, to są wiersze, to jest podróż wierszem po całym świecie. Kolejną pozycją, właściwie pozycjami, bo mamy tutaj dwie książki.
Bo szlaban na trzecią, dlatego dwie.
Tak, tak.
Trzecia się czyta.
Trzecia się czyta.
I nie wolno było wziąć z półki.
Jest nietykalna na razie.
No jeszcze nie.
Mamy tutaj książkę, którą my znamy bardzo dobrze oboje, ponieważ omawialiśmy już ją wcześniej.
No nie tylko dlatego ją znamy.
Nie tylko dlatego ją znamy.
Może inaczej, omawialiśmy ją wcześniej, bo ją jeszcze wcześniej znaliśmy.
Tak, i
ale zamotałem.
Tak, zamotałeś bardzo, ale to w sumie jest bardzo zamotana książka i może dlatego tak ją lubię.
Tak, książka o zamotanym króliku.
Tak, książka o zamotanym zającu.
Zającu, przepraszam.
Listy do Feliksa. Feliks jest zającem, który ma niewyraźny... Morduje. Listy od Feliksa Annette Langen omawialiśmy bardzo szczegółowo na półeczce. I tak naprawdę odsyłamy do tej recenzji. Jest to króciutka, gościnna recenzja.
Na pewno jest w naszym podcaście. No nie ma swojego numeru, więc też nie ma jakiegoś takiego skróconego adresu. Typu tam cosiczyta.pl ukośnik numerek, jak mają wszystkie nasze odcinki. Natomiast na naszej stronie internetowej cosiczyta.pl na pewno jest. I na pewno w programach do podcastów również tam kilka czy kilkanaście, już teraz nie pamiętam, odcinków temu można znaleźć.
Także zapraszamy do wysłuchania szczegółowej recenzji listów od Feliksa. A teraz możemy powiedzieć tylko tyle, że Feliks jest zajączkiem, który zgubił się na wakacjach. Trzeba dodać, że jest pluszowym zajączkiem, ulubieńcem małej Zosi. Zaginął na lotnisku i mała Zosia bardzo rozpaczała z tego powodu. Musiała wrócić do domu, aż tu nagle przyszedł do niej list. To był list od Feliksa. Okazało się, że Feliks zabłądził i trafił nie do tego samolotu i zamiast w Niemczech wylądował w Londynie. I od tej pory Feliks podróżuje po całym świecie i przysyła Zosi autentyczne listy, które można wyciągnąć tutaj z dołączonych kopert. Są tutaj nie tylko listy, ale również zdjęcia, mapka egipskiej piramidy i każdy ten list staje się dla Zosi i jej rodziny pretekstem do poznania informacji o kraju, który zwiedza Feliks. Feliks w końcu wraca. Kiedy nadchodzi Boże Narodzenie, Feliks wraca. A dzieci z tyłu książki mogą otworzyć sobie jego walizeczkę i znaleźć tam pewną niespodziankę.
Tak, i może... nie powiemy jaką.
Tyle o listach od Feliksa i nowe listy od Feliksa.
Tak, Feliksowi tak się spodobały podróże, że podróżuje jeszcze przez dwie książki.
Podróżuje jeszcze przez dwie książki, ale ta podróż jest bardzo niezwykła. Feliks znowu ginie Zosi, tym razem w muzeum. A jest to niezwykłe miejsce. Po jakimś czasie Feliks przesyła list i okazuje się, że znalazł się w Anglii, ale nie w tej współczesnej Anglii, tylko w Anglii średniowiecznej. Tym razem Felix podróżuje nie tylko przez świat, ale również przez czas. I podobnie jak w poprzedniej pozycji, każdy list staje się pretekstem do poznania danego czasu, danej epoki, danego miejsca, w którym wylądował Felix, a Felix również trafia do Skandynawii, odwiedza Wikingów.
Tak, potem do Azji, chyba do Japonii, tak?
Pamiętam. Tak, trafia również do Japonii. Tym razem adresy nie są takie dokładne, jak były wcześniej, bo na przykład czerwiec, kraj wschodzącego słońca. Kochana, żyjąca daleko stąd, Zosiu, sądzę, że znalazłem się w zupełnie innym świecie. Są tu przepiękne domy z przedziwnymi dachami. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Wyobraź sobie, że troszeczkę się tu rozejrzałem. Spotkałem też pewnego chłopca. Jest prawie tak duży jak ty, ale ma długie czarne włosy. Ma bardzo elegancką fryzurę. Chyba trochę mnie lubi, czuję to. Niestety zupełnie nie rozumiem, co do mnie mówi. Wyjąłem więc z plecaka papier i kredki i narysowałem mu nasz dom, ciebie, drzewo i słońce. I mamy też oczywiście rysunek Feliksa. Chłopiec dokładnie obejrzał mój rysunek, a potem uśmiechnął się i napisał niesamowicie dziwne znaki.
Tak, pokazujemy do mikrofonu. Wszyscy
tak,
widzą?
Pokazujemy do mikrofonu. Teraz już wiemy, jest jak jest
właśnie
po japońsku słońce, jak jest po japońsku drzewo, jak jest po japońsku dom.
Jakkolwiek się to czyta, słońce po japońsku jest dokładnie takie.
Tak, kwintesencja słoneczności, bym powiedziała.
Tak, schowajmy obrazek.
Podoba mi się ta książka, że przenosi nas nie tylko w sposób oczywisty do różnych krajów, ale także do różnych krajów w charakterystycznych dla nich czasach. I na przykład Felix przysyła też nowinki z Aten, czy SOS epoki kamienia łupanego. I Felix...
A co jest na końcu?
A na końcu jest kolejna niespodzianka, ponieważ znajduje się tu bardzo ciekawa mapa, która pokazuje, gdzie mieszkali Indianie, czy pokazuje nam starożytną Grecję. Mamy też mamuta narysowanego, wyprawę Wikingów. Daną rzeczywistość historyczną można sobie tutaj umiejscowić na mapie. I na przykład z tej książki dowiedziałam się, co było dla mnie zaskakujące, że kiedyś w Ameryce Północnej były konie, ale one wyginęły i nie było koni w czasach Indian. One dopiero zostały ponownie sprowadzone na te tereny wraz z osadnikami. Zaskoczyło mnie to niesamowicie. Jak się okazuje, jest prawdą.
To mnie też właśnie zaskoczyłaś.
Ciebie też zaskoczyło? No widzisz, ciebie też zaskoczyłam. Taka tutaj podróż w czasie i przestrzeni przez świat akurat jest świetnym łącznikiem do mojej ulubionej książki, która już nie jest książką dla dzieci. I myślę, że została troszkę, może nie tyle zapomniana, bo sam motyw nie został zapomniany. Była tak wiele razy zekranizowana, tak wiele razy była przerabiana i w
motyw
seriale.
Motyw znają wszyscy, począwszy od Wielbicieli Bolka i Lolka, tak? Bo wszyscy po kolei krążyli wokół świata i wszyscy mieli na to ograniczony czas, czyli...
W 80 dni dookoła świata Juliusza Verna. Jest to ulubiony autor, może nie tyle mojego dzieciństwa, co takiego powiedzmy wczesno-nastoletniego okresu. Przeczytałam bardzo, bardzo dużo książek Verna. Nie było ich aż tak bardzo, bardzo dużo, więc pewnie przeczytałam wszystkie, które były tu wydane, nie?
Tak, no, pewnie
takie
tak.
Mam wrażenie. Niestety ta książka była w kanonie lektur. Nie wtedy, kiedy ja miałam okazję się z nią zetknąć, ale rzeczywiście trafiała na listę lektur obowiązkowych. Chyba tak, co?
Tak, tak. Ta książka ma właśnie tego pecha, że raz, że jest często w kategorii książek dla dzieci, a nie jest dla dzieci. A dwa niestety, ale jest lekturą.
No niestety, jeżeli młodzież sięga po książkę i widzi literatura dla dzieci, to ją odkłada. Tak. A treści nie są przeznaczone dla dzieci.
Dziecko nie przeczyta, bo nie zrozumie, nastolatek nie przeczyta, bo napisane jest, że jest dla dzieci.
Tym bardziej, że tutaj Verne rzeczywiście pisał dla współczesnych dorosłych, którzy kochali również i fantastykę, i podróże. Chyba moją drugą ulubioną jego książką była Podróż do wnętrza ziemi, ale to już wnętrze ziemi zostawmy w spokoju.
No nie, tam dzisiaj się może nie wybierajmy.
Tam już się nie wybierajmy, przynajmniej na razie. Wybierzemy się jeszcze w różne inne zakątki, bo temat jest rozwojowy i zaraz ci podam pomysł, który mi przyszedł do głowy. Oczywiście czytam tą książkę po raz setny, jestem w połowie. Jest to chyba pierwsza książka, która tak bardzo pobudziła moją wyobraźnię, jeżeli chodzi o pragnienie podróżowania, pragnienie poznawania nowych miejsc. Jeżeli chodzi o filmy, są one bardzo często podkolorowane, przekłamane, dodawane są kraje, a jest to zupełnie niepotrzebne, bo rzeczywiście opisy tych wszystkich przygód bardzo statecznego, spokojnego i obliczonego Filiasa Foga i jego służącego, który jest Francuzem. Jego nazwisko w niektórych tłumaczeniach zostało przetłumaczone jako Obieży Świat, a tak naprawdę, no, Passepartout. Nie bym powiedziała Powsinoga. Powieść jest podróżniczo-przygodowa, ale jednocześnie autor w sposób wyjątkowo barwny przedstawia taki miniaturowy obraz danego miejsca, w którym lądują. I bardzo to wtedy przemawiało do mojej wyobraźni, nadal przemawia, chociaż wiem, że czasy są niewspółczesne, ponieważ książka została opublikowana po raz pierwszy w 1872 roku. I opisuje rzeczywistość tamtych czasów, ale też rzeczywistość przedstawioną z punktu widzenia pisarza. A więc mamy tutaj naprawdę ogrom przygód, które zdarzają się w takiej migawce, takiej nawet bym powiedziała teledyskowej. Dla mnie ta książka nie jest niewspółczesna, nie jest monotonna, nie zawiera naprawdę bardzo długich, romantycznych opisów przyrody. Nadal polecam ją młodzieży w każdym wieku. Przepraszam, no bo chciałabym ją zareklamować jak ciekawą książkę, a nie jak...
Jest ciekawa, bo nie zawiera opisów przyrody.
W kanonie lektur jako literatura dla dzieci. Gdzie są tutaj również opisane sceny, teraz nam troszkę się wydające nawet śmieszne, gdzie jest scena odbijania kobiety z rąk ludzi, którzy chcą spalić ją razem z mężem na stosie. To się dzieje w Indiach.
No tak, no to jest druga połowa XIX wieku, tak? Mamy XXI, to troszkę czasu minęło i trochę się jednak zmieniło.
Ale to jest właśnie też ciekawe pod tym względem. Mamy też opis na przykład kawiarenki, w której się pali opium, więc nie jest to literatura dla dzieci.
No nie, zdecydowanie nie są to książki dla dzieci, są to książki dla młodzieży i no tak jak mówiliśmy, włożenie tej książki na półkę z książkami dla dzieci to jest trochę nie do końca jak powinno to być. To jest książka zdecydowanie dla młodzieży i zdecydowanie jest to książka, po którą warto sięgnąć. Nawet teraz w XXI wieku.
Przyczepiłam się właśnie fragmentu niewspółczesnego i bardzo fantastycznego.
Czytaj.
Phileas Fogg i jego towarzysze wmieszali się w ostatnie rzędy idącej za nią procesji. Wkrótce kondukt dotarł do brzegu rzeczki, gdzie znajdował się stos ze zwłokami starego Radży. Po chwili w blasku pochodni dostrzegli ofiarę rozciągniętą obok trupa jej męża. Kapłani przytknęli płonące żagwie do konstrukcji i drzewo zroszone oliwą momentalnie zajęło się ogniem. W tej chwili przewodnikowi i generałowi cudem udało się powstrzymać Foga, który w szlachetnym oburzeniu rzucił się naprzód. Dżentelmen szamotał się z nimi, gdy nagle zdarzyło się coś, co całkowicie zmieniło przebieg krwawej ceremonii. Tłum w przerażeniu padł na kolana. Oto na oczach zgromadzonych trup starego Radży powstał i chwyciwszy młodą kobietę zeskoczył z płonącego stosu. Płomienie i kłęby dymu nadały zjawie iście upiorny wygląd. Fakirzy, strażnicy i kapłani sparaliżowani strachem przywarli twarzami do ziemi. Wobec tego cudu nie śmiąc podnieść oczu. Dotarłszy do miejsca, gdzie stali pan Fogg i sir Francis, zmartwychwstały rzucił krótko. Uciekajmy! Był to Passepartout, który pod osłoną ciemności zszedł z drzewa i wspiął się na stos, a następnie pod osłoną gęstego dymu zuchwale odegrał rolę zmartwychwstałego nieboszczyka i porwawszy młodą kobietę na ręce uciekł. To jest scena niesamowita. Bardzo mnie kiedyś emocjonowała.
Teraz wiem, już że... tak kobiet nie porywa.
Teraz już się tak kobiet nie porywa, dokładnie. To już nie jest to. No... Widzisz, teraz się nastolatkowie emocjonują wampirami, a ja tu się właśnie taką tą dżunglą, tam gdzieś słoń w tle, wiesz, Tajradża i takie tam rzeczy. Dobra, rozmarzyłam się. Na tym możemy zakończyć nasz odcinek o podróżach po świecie. Myślę, że tych książek jest bardzo dużo. Bardzo lubię serię w ogóle z, na przykład z Nellą, która też jest... podróżniczką, kobietą światową, ale jest to seria tak obszerna, że postanowiliśmy sobie dać z nią spokój w tym odcinku. Kto pragnie, ten znajdzie.
Nelly jest wszędzie pełno, w każdej bibliotece, w każdej księgarni są tam bardzo popularne książki, bardzo łatwo je dostać. A jak nie, to na pewno jest u waszych znajomych na półce.
Myślę, że tak. Co nie znaczy, że Nelly jest dużo, to nie możemy o niej wspomnieć.
Nie, książki Nelly są...
Nie już tak niszowi.
Książki Nelly są bardzo sympatyczne, bardzo fajnie się je czyta. A do tych książek dodatkowo jeszcze często są kody, które się skanuje telefonem i są filmiki.
O,
uzupełniające. Widzisz. Jest pokazana jakaś na przykład burza śnieżna, albo jakieś takie różne inne ciekawe rzeczy, których na obrazku za bardzo nie da się pokazać. Także niewątpliwie są to też ciekawe publikacje. Jest ich mnóstwo, nie wiem ile w tej chwili tych książek było wydanych, ale...
Ja też nie wiem, nie wiem, ale chciałam właśnie powiedzieć, że zauważyłam kolejną rzecz. Ha! Jest bardzo dużo ciekawych książek i to byłby już bardziej taki młodzieżowy temat, taki bardziej pod fantastykę, że całkiem sporo znalazłam książek o podróżach nieoczywistych. Nie do końca tak jak Felix tutaj, ale właśnie o podróżach do krain nieoczywistych. Nie mówię tutaj o Narni, bo Narnia jest rzeczywiście bardzo... Tu przez szafę się dostajemy do bardzo różnych krain, bo przez szafę się można dostać i do Narni, i do jakiegoś egzotycznego kraju. Generalnie szafy są bardzo pojemne, ale także znalazłam książkę o gałce od łóżka, która też przenosi w różne krainy, a także o jakimś świeczniku, który cię gdzieś tam wsysa w jakieś miejsce ciekawe. Może porozmawiamy o kanałach dystrybucji do krain fantastycznych.
A wiesz, że to mogłoby być ciekawy temat.
Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Tym bardziej, że znajdziemy tych pozycji naprawdę sporo. No już wsysa praktycznie wszystko. Szafy wsysają nagminnie.
Szafy tak. Szafy.
Książki również porywają ludzi do różnych fantastycznych
światów. No to mieliśmy nawet kiedyś przykład takiej książki, która porywała, tak, która wchłaniała, nie?
Tak, tak, tak. O gałce od łóżka nie słyszałam wcześniej.
No ja też jeszcze nie.
Świecznik
ale
też
to
mi
może
się
być
nie trafił,
ciekawe.
Tak. Mhm. Piwniczki też porywają. Okna też. Generalnie, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, to perony są bardzo niebezpieczne. Taki peron 9¾ to po prostu...
Ale trzeba uważać, bo jak ktoś się nie zda, to może głowę rozbić.
Tak, dokładnie. Więc może porozmawiamy.
To trzeba
później.
Umieć.
Dokładnie, to trzeba umieć. Kominki też.
No, to w takim razie mamy temat na...
Być może jeden z następnych.
Jeden z najbliższych odcinków.
Dokładnie.
Zatem do usłyszenia.
Do usłyszenia.